Radio Maryja, czas na rozmowy niedokończone. To drugie spotkanie po tej części telewizyjnej. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych: Kościół oczami świata, świat oczami Kościoła. Bardzo serdecznie pragnę powitać w studiu Radia Maryja naszego czcigodnego gościa, którym jest ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski z katolickiego z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Serdecznie witamy.
Też szczęść Boże, witam serdecznie raz jeszcze Ojca, witam serdecznie wszystkich, którzy nas dzisiejszego wieczora słuchają.
Księże profesorze, zakładam, że wielu słuchaczy słuchało pierwszą część, ale też nie wszyscy, ale myślę, że też z takim samym zainteresowaniem, jak słuchali tej części telewizyjno-radiowej, tak i teraz tych rozmów niedokończonych będą wysłuchiwać. Nie wiem, nie będzie to nadużyciem, gdybym poprosił księdza profesora dla tych, którzy po prostu nie mogli uczestniczyć w tej pierwszej części, gdyby może podkreślić to, co było jakby zasadniczym tematem od strony treści, właśnie tego tematu Kościół oczami świata, świat oczami Kościoła. Ja może bym też od razu ukierunkował właśnie, dlaczego ten temat dla nas chrześcijan, dla nas katolików jest tak ogromnie ważny, jakie wyzwania stoją dzisiaj przed Kościołem wobec takiego, a nie innego świata, w którym nam przyszło żyć. Ale jako katolicy musimy właśnie, bazując na Ewangelii, w świetle Ewangelii, do tego świata podchodzić i być realistami, być krytycznymi, a jednocześnie jako tymi, którzy są posłani do świata.
Myślę, że gdyby przyszło nam streścić to wszystko, co przez dobrze ponad godzinę, o czym rozmawialiśmy, to można by to streścić mniej więcej tak, że tak postawiony tytuł, mianowicie Kościół oczami świata, świat oczami Kościoła, wskazuje na znamienną biegunowość, z jaką chrześcijanie zawsze mieli, mają i będą mieli do czynienia. Ta biegunowość polega na tym, że żyjemy w świecie, że ten świat nie tylko nieustannie się zmienia, ale stawia nas wobec rozmaitych wyzwań i napięć. I że ten świat nas potrzebuje dlatego, z tego powodu i po to, żebyśmy w nim byli chrześcijanami, wiarygodnymi chrześcijanami, wiarygodnie dającymi świadectwo Ewangelii. I tylko wtedy jesteśmy w tym świecie potrzebni. I oczywiście to będzie budziło uznanie, ale to będzie budziło również sprzeciw, bo obok Ewangelii i ewangelizacji, tak jak to zauważył Jan Paweł II, podkreślił bardzo mocno, jest w świecie również antyewangelizacja. W związku z tym powinniśmy zdawać sobie sprawę, że Kościół widziany oczami świata, pojmowanego jako ci, którzy są poza chrześcijaństwem czy poza Kościołem, no, wizerunek tego Kościoła jest odmienny niż ten, który my powinniśmy mieć i który my stanowimy, tworzymy jako dzieci tego Kościoła, jako ci, którzy ten Kościół tworzą i stanowią. I tu jest właśnie to napięcie, że nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy w naszym spojrzeniu na Kościół, a przede wszystkim w naszej obecności w Kościele, przejęli wzorce, które są pozakościelne, pozachrześcijańskie, albo które, jeszcze gorzej, są antychrześcijańskie. A niestety zdarza się, że to się dokonuje i w związku z tym odbywa się rozmywanie tożsamości chrześcijańskiej, i to świadectwo chrześcijańskie ulega zamazaniu. Stąd ten temat dzisiejszej naszej audycji telewizyjno-radiowej to jest nic innego jak refleksja nad tym, kim jesteśmy we współczesnym świecie i dlaczego jesteśmy temu światu potrzebni, jakie zadania stoją przed nami, iżbyśmy mogli wypełnić je jak najlepiej i jak najskuteczniej.
Właśnie wobec tego świata, jakie według księdza profesora wyzwanie jest dzisiaj najbardziej, jakby można powiedzieć, aktualne?
Takie samo, jakie było aktualne wobec tych, którzy uwierzyli jako pierwsi prawie 2000 lat temu i którzy żyli jako chrześcijanie przez te 2000 lat, które minęło od życia Jezusa Chrystusa i założenia Kościoła. Mianowicie wierne i ufne świadectwo Bogu. Świadectwo o tym, że w świecie, niezależnie od tego, jaki on jest, ostatnie słowo zależy i należy zawsze do Boga. A skoro tak, to powinniśmy starać się być narzędziami Boga w realizacji tego, co Ewangelia nazywa Bożym Królestwem. A ponieważ ta realizacja natrafia na różnorakie trudności i przeciwności, to trzeba nam się liczyć, że i my również będziemy musieli tym przeciwnościom sprostać. I to jest właśnie zadanie najważniejsze. Chrześcijaństwo nie zapewnia nam dobrego samopoczucia, natomiast zapewnia nam z całą pewnością przyszłość, która wymagając od nas ofiary, wyrzeczenia, samozaparcia, z całą pewnością jest piękna i z całą pewnością jest szlachetna i powoduje, że cały ten duchowy wysiłek przynosi również duchowe zyski i przynosi ogromną satysfakcję.
Księże profesorze, w czasie właściwie już w końcówce naszego spotkania telewizyjno-radiowego zakończyliśmy tą puentą, że Jezus pokonał na krzyżu tę opozycję, która istnieje między właśnie Kościołem a światem. Tak naprawdę niebo zostało połączone z ziemią w krzyżu i pięknie też to wytłumaczył ksiądz profesor. I myślę, że rzeczywiście można mówić o Kościele, o świecie, w którym żyjemy, w duchu pewnej konfrontacji, ale też możemy mówić i to, myślę, chcę to powiedzieć świadomie, bo ludzie na tyle też mają tej dojrzałości teologicznej, duchowej, mianowicie w duchu Soboru Watykańskiego II, który nam przypomniał, bo to nie jest właściwie nowość, tylko przypomniał, że Kościół jest tym zwornikiem, jest sakramentem jedności. I w tym duchu właśnie tę część radiową drugą rozpoczynając, chciałbym się skierować z zapytaniem, z taką prośbą, gdyby ksiądz profesor pomógł nam też zrozumieć wagę tego, co się w tych dniach dzieje w Polsce. Przybył do Polski zwierzchnik Kościoła Prawosławnego, Patriarchatu Moskiewskiego. Będzie to historyczny moment, gdzie jutro zostanie podpisane przesłanie Kościoła Prawosławnego i Kościoła w Polsce, właściwie do narodów, ale myślę, jest to symbolika dla całego świata i w Kościele to ma znaczenie. Jak powinniśmy rozumieć ten historyczny moment, aby nie ulegać jakimś właśnie nadinterpretacjom czy wiązania tego z polityką, tym bardziej, że mogliśmy usłyszeć, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jednoznacznie powiedział, że to przesłanie i ten moment historyczny, on ma wymiar czysto religijny.
Ja myślę, że ponieważ mamy chwilę czasu, to warto nieco dłużej zastanowić się nad wizytą patriarchy Cyryla i przedstawić ją w różnych perspektywach. One wszystkie mają odniesienie do czasu, natomiast każda z nich porusza inny wymiar tego czasu. Więc najpierw ta wizyta jest bardzo ważna ze względu na przeszłość. I myślę, że tę przeszłość relacji między Polakami a Rosjanami i relacji polsko-rosyjskich trzeba podzielić na dwa zasadnicze okresy. Cezurą będzie tutaj mniej więcej rok 1917. Otóż do roku 1917 stosunki między Polakami a Rosjanami były naznaczone rozmaitymi zaszłościami, których skutki tak czy inaczej trwają do dzisiaj, choćby w obchodzeniu rozmaitych rocznic, zarówno w Rosji, jak i w Polsce. Pamiętamy, że na początku XVII wieku na Kreml zawitali na krótko Polacy, Rosjanie o tym pamiętają, mają nawet święto, które ma ich integrować na pamiątkę wyzbycia się Polaków z Kremla. Nakręcono na ten temat film teraz w naszych czasach. A więc widać, że było to dla nich wydarzenie ważne, chociaż gdy zapytamy Polaków, o co chodzi i o jakieś szczegóły, no to będą zupełnie bezsilni. Z drugiej strony mamy znacznie dłuższą rosyjską obecność na naszych ziemiach, związaną z rozbiorami, z zaborami, która trwała 123 lata i mocno zapadła w pamięć Polaków, podczas gdy Rosjanie takiej pamięci, takiej obolałej pamięci tutaj odnośnie do tego okresu nie mają. Tutaj na marginesie dodajmy może taką swoistą ciekawostkę historyczną, że tą, która dokonała rozbiorów w imieniu Rosji carskiej, była caryca Katarzyna, która nie była Rosjanką, ona była z pochodzenia Niemką, urodziła się w Szczecinie, ale też mało kto o tym wie. Tak nawiasem mówiąc, można byłoby, pisząc historię wirtualną, postawić sobie takie pytanie, co by było, gdyby carycą była nie Katarzyna, Niemka ze Szczecina, tylko gdyby carem czy carycą był Rosjanin czy Rosjanka, czy rzeczywiście dzieje w roku 1772, potem 1792 i 1795 potoczyłyby się dokładnie tak samo, jak się potoczyły. Ale to jest pytanie, na które możemy sobie tylko odpowiedź wyobrażać. A więc do roku 1917 moglibyśmy powiedzieć, że tych obolałości i trudnych zaszłości było więcej po naszej stronie, bo mocniej odczuwaliśmy, dotkliwie odczuwaliśmy to właśnie carskie jarzmo, które było kojarzone z Rosją i z Rosjanami. Natomiast po roku 1917, i myślę, że to jest ważne, sytuacja uległa dość radykalnej zmianie. Mianowicie rewolucja bolszewicka spowodowała, że Rosja carska upadła. Nastał twór, który potem otrzymał nazwę Związku Radzieckiego i zapanował w Rosji system komunistyczny, którego, i to jest bardzo istotne, pierwszymi ofiarami byli Rosjanie. Na pierwszy ogień poszli właśnie Rosjanie, bo ten komunistyczny raj na ziemi, budowany zresztą za pieniądze z zagranicy i za dozbrajanie z zagranicy i tak dalej, obrócił się najpierw przeciwko Rosjanom. Otóż pamiętajmy, że po rewolucji październikowej wymordowano miliony Rosjan, wymordowano dziesiątki tysięcy duchownych prawosławnych, również prawosławnych zakonników i zakonnic, wysadzano w powietrze cerkwie, niszczono je i burzono buldożerami, nie dlatego, że taka była konieczność ekonomiczna, tylko po to, żeby upokorzyć ludzi wierzących i próbować narzucić im zupełnie nową komunistyczną tożsamość. W związku z tym także wojna, której rocznicę teraz obchodzimy, kolejną, 92, właściwie nie tyle wojna, co napaść w 1920 roku, to już nie była sprawa między Polakami a Rosjanami, tylko była to sprawa między komunistami a Polską. Oczywiście wśród tych komunistów trzon stanowili zapewne Rosjanie, także ci, których przymuszono karabinami i kolbami, żeby szli na zachód. Pamiętajmy, że szli pod hasłem nie, żeby przywrócić Rosję sprzed rozbiorów, tylko żeby, jak śpiewano, związek nasz bratni ogarnął ludzki ród. A więc ich celem było dojście aż do Niemiec, tam mieli swoich komunistycznych sprzymierzeńców, że wspomnimy tutaj Róże Luksemburg. Mieli całe komunistyczne flanki na terenie Bawarii. Pamiętajmy, że gdy szły pociągi z pomocą dla Polski, to kolejarze nie tylko w Niemczech, ale także na terenie Belgii i bodaj na terenie Francji rozkręcali tory, żeby te posiłki dla Polaków nie trafiły, a wszystko było obliczone na to, że komunizm dojdzie aż do Atlantyku. Więc mocno podkreślam ten właśnie aspekt, o którym my mniej wiemy, o którym mniej pamiętamy, że to była sprawa komunistyczna. Otóż ja tutaj chciałbym przypomnieć coś, co sam przeżyłem, co było dla mnie wtedy szokiem, ale co bardzo dobrze pamiętam. A mianowicie pod koniec września 1989 roku towarzyszyłem jako swoisty kapelan pierwszej pielgrzymce rodzin katyńskich do Katynia. Wyruszyliśmy z Warszawy autobusem w ostatnich dniach września przez Mińsk białoruski, dotarliśmy do Smoleńska i do Katynia, to był sam początek października 89 roku. Jeszcze były te napisy, że to zrobili tam Niemcy i tak dalej, ale chodzi mi o co innego. Kiedy szliśmy tam do tego cmentarza, nie było jeszcze ani tej drogi, która jest teraz, ani takich pomników i tak dalej, To po drodze spotkaliśmy taką kobiecinę, Rosjankę, która widząc grupę 40 paru osób zapłakanych, z różańcami w ręku, bo to były rodziny katyńskie, a więc rodziny tych pomordowanych, widząc nas mówi, a to wy do waszych, wy do waszych. No tak, no my do naszych. A tu i nasi są. Ja nie bardzo rozumiałem, o czym ta kobieta mówi, ale teraz już wiem. Otóż obok cmentarza, gdzie są pochowani, pomordowani polscy oficerowie, tam jest również cmentarz Rosjan, którzy nie przystawali do komunistycznego raju. I tych Rosjan jest więcej. Do czego zmierzam? Otóż zmierzam do tego, że bliższe kontakty między Polakami a Rosjanami stawiają nas nie tylko wobec pytania o odległą przeszłość i jej przezwyciężenie, które jest bardzo ważne, bardzo istotne, tylko stawiają nas wobec pytania, czym był komunizm. Co to takiego był komunizm? Skąd się wzięło to zjawisko? Kto je wymyślił od strony teoretycznej i zrezygnował za cenę milionów ludzkich istnień od strony praktycznej? I to jest pytanie, które jest skrupulatnie pomijane. W okresie, kiedy ten komunizm istniał, to nie było mowy, żeby się nad tym zastanawiać i zgłębiać. Natomiast kiedy przestał istnieć, okazuje się, że nie ma chętnych, żeby to pytanie zadać i żeby to pytanie zgłębiać. I to, wydaje mi się, jest pierwsza, jak gdyby, płaszczyzna. Że powinniśmy sobie uświadomić, jedni i drudzy, że mimo rozmaitych zaszłości, które nas podzieliły, to my, Polacy i Rosjanie, mamy mimo wszystko coś wspólnego. Mianowicie mamy za sobą bolesne doświadczenia krwawego komunizmu, który na terenie Rosji był równie krwawy jak na terenie Polski po II wojnie światowej, zwłaszcza w pierwszej połowie lat 50. I myślę, że ta wizyta i ten dokument być może w przyszłości taką refleksję między Polakami a Rosjanami zapoczątkuje, że obok Auschwitz i jego okropności i tego, co Auschwitz symbolizuje, trzeba mówić o Kołymie i jej okropnościach i tym, co Kołyma symbolizuje. I tu między Polakami a Rosjanami, jeżeli dokonują się kontakty, to nie brakuje takich, którzy tym kontaktom chcą szkodzić i którzy do tego rodzaju kontaktów nie chcą dopuścić, bo nie chcą dopuścić do jakiejkolwiek refleksji nad prawdziwą, rzeczywistą naturą komunizmu. Ten komunizm, dodam teraz wspomnienie zupełnie niedawne, poczynił spustoszenia w Rosji i w ludzkich sercach i sumieniach i wnętrzach, ale o charakterze tego, co tam się działo, może niech świadczy takie spotkanie, takie świadectwo. Mianowicie w ubiegłym roku w hotelu w Betlejem mieszkaliśmy razem z grupą pielgrzymów z Omska, pielgrzymów prawosławnych, których wcześniej spotkaliśmy w Bazylice Narodzenia w Betlejem. Później spotkaliśmy się z nimi w hotelu i wśród nich była kobieta. Zapytałam, skąd jest z Omska, gdzie ten Omsk, wytłumaczyła gdzie. I mówię, jak to jest możliwe, że ona po takich długich doświadczeniach komunizmu, stosunkowo młoda kobieta, przyjeżdża, modli się i chce zwiedzać Betlejem i miejsca święte. A ona mówi, o, u nas był komunizm, ale ja miałam babcię, ja miałam mamę, one bez przerwy mnie uczyły religii. Ja bez przerwy byłam wierzącą. I to jest, myślę, coś, co może być dla nas wspólne, bo rzeczywiście następuje ogromne ożywienie życia religijnego na terenie Rosji. Rzecz jasna, przede wszystkim w jego prawosławnym kształcie, aczkolwiek słyszymy również o odnowieniu tego życia religijnego i w kształcie katolickim, i cały problem polega na tym, że obydwa te wyznania ułożyły wzajemne relacje. Więc to jest jakby pierwsza część naszej refleksji.
Myślę, że ogromnie ważna, bo akurat na to nie zwracamy często uwagi, nawet, że tak powiem, czy historycy o tym zapominają w tej refleksji nad stosunkami między naszymi dwoma narodami.
Tak, że obydwa te narody były dotknięte, ja bym powiedział, tu trudno się licytować, kto więcej, kto bardziej, ale ja bym powiedział, że powinniśmy pamiętać, że całe połacie obecnej Rosji są usłane cmentarzami, a jeżeli już nie cmentarzami, to bezimiennymi grobami tych, którzy stali się ofiarami komunizmu. I zwłaszcza cerkiew rosyjska była tym bardzo mocno dotknięta, wyszła z tego mocno przetrzebiona i jeżeli się zarzuca, że ten czy inny przedstawiciel cerkwi współpracował później z komunistami itd., to pamiętajmy, że znacznie większa była tam liczba prawdziwych męczenników, których heroizm jest godny podziwu, a których los przypominał los rodziny carskiej, rozstrzelanej gdzieś tam w podziemiach w nocy, prawda, z nadzieją, że czy w przekonaniu, że nikt się nigdy o tym nie dowie. Druga płaszczyzna tych relacji jest, można by powiedzieć, pod pewnymi względami jeszcze trudniejsza, mianowicie chodzi o teraźniejszość. I to, bym powiedział, chodzi o teraźniejszość zapoczątkowaną nieco ponad 2 lata temu. Chodzi o okoliczności katastrofy smoleńskiej. Znów, to nie jest sprawa między Polakami a Rosjanami, ale na pewno to jest sprawa między rządami obydwu państw i z całą pewnością pod tym względem jest dużo do zrobienia, dlatego że obydwa narody, i Polacy, i Rosjanie, mają jedno wspólne prawo, mianowicie prawo do prawdy. Tymczasem my na temat tego, co wydarzyło się w Smoleńsku, my więcej nie wiemy niż wiemy. I chociaż ta sprawa wydarzyła się zupełnie niedawno i w cywilizowanym państwie i mamy środki masowego przekazu i mamy dziennikarzy i mamy specjalistów, prawda, także od katastrof lotniczych i tak dalej, to im więcej czasu upływa, im więcej wiemy, tym mniej z tego wszystkiego rozumiemy. I myślę, że bym to ujął tak. Chodzi o to, żeby ten dramat, którego prawdziwych przyczyn do tej pory nie jesteśmy pewni, żeby ten dramat nas nie poróżnił, nie poróżnił Polaków i nie poróżnił Rosjan, dlatego że zwyczajni ludzie i tak nie mieli wpływu na to, co się wydarzyło. Więc wydarzyła się ogromna tragedia i jedni i drudzy powinniśmy poznać prawdę, po to, żebyśmy nie patrzyli na siebie z podejrzliwością czy z niechęcią i żeby tej podejrzliwości nie przenosić na następne dziesięciolecia czy nawet na następne stulecia. I wreszcie pozostaje trzeci wymiar. W moim przekonaniu ten wymiar powinien przy sposobności wizyty patriarchy Cyryla, ten wymiar powinien być najbardziej widoczny. Mianowicie zarówno przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik, jak i patriarcha Rosji i patriarcha Moskwy i Wszechrusi, Cyryl, obaj zgodnie podkreślają, że współcześni chrześcijanie, a więc katolicy polscy i prawosławni rosyjscy, ale pamiętajmy również, że mamy prawosławnych w Polsce i katolików w Rosji, więc że chrześcijanie stajemy wobec wspólnego zagrożenia sekularyzacją, laicyzacją, zeświadczeniem, brakiem wartości, uderzeniem w wartości religijne i moralne. Wobec tego wymagalne jest wspólne świadectwo dawane Ewangelii. I zgoda co do tego we współczesnym świecie jest niezwykle ważna. Okazuje się bowiem, że więcej wspólnego jako katolicy mamy z prawosławnymi w Rosji niż z wieloma wyznaniami protestanckimi na zachodzie Europy. Dlatego, że w niektórych wyznaniach protestanckich, wspólnotach protestanckich, sprawy zaszły tak daleko, że nie możemy już mówić wspólnym głosem nie tylko w sprawach doktrynalnych, ale także w sprawach etycznych czy moralnych. Bo nauczanie albo pseudonauczanie poszło tak daleko, że idzie już nie tylko obok Ewangelii, ale wbrew Ewangelii. Na przykład sprawy dotyczące homoseksualizmu, płciowości, cielesności, sprawy dotyczące życia małżeńskiego, rodzinnego, jednym słowem cała ta sfera etyki, życia osobistego, wszystko to w wielu tych wspólnotach zostało, co tu dużo mówić, postawione na głowie. W każdym razie ma niewiele wspólnego z nauczaniem Ewangelii. Tymczasem, gdy dotykamy podstawowych wyzwań moralnych, także z zakresu medycyny i bioetyki, o których codziennie sporo słyszymy, to okazuje się, że nauczanie Kościoła prawosławnego jest dokładnie takie samo. A więc i Kościół katolicki, i Kościół prawosławny rosyjski są tutaj bardzo głęboko zakorzenione w Ewangelii i w wierności Ewangelii. Skoro tak, to wspólnie powinniśmy stanąć wobec tych wszystkich wyzwań i przeciwności, którym Kościół musi sprostać. O ile mogą, powiedzmy sobie, gdzieś tam na Zachodzie rozmaici progresiści i liberałowie jakoś lekceważyć, bo i do tego dochodzi Kościół katolicki w Polsce, tłumacząc, że to jest jakaś swoista egzotyka, o tyle na pewno nie posuną się do lekceważenia Rosji i rosyjskiego prawosławia. Dlatego, że na Zachodzie szacunek, można by powiedzieć swoisty kult tego, co rosyjskie, jest widoczny gołym okiem. I tutaj pod tym względem obie strony, jeżeli tylko nastąpi pewne zbliżenie, to znaczy katolicy polscy i prawosławni w Rosji, możemy rzeczywiście tworzyć skuteczną siłę, która przywróci w dzisiejszym świecie Ewangelii należne jej miejsce. Do tego dodajmy ten wymiar, o którym wspomniałem, ten mianowicie, że przecież i w Polsce mamy setki tysięcy prawosławnych, z którymi relacje układają się dobrze, czy nawet bardzo dobrze, a z kolei na terenie Rosji, która jest ogromnym państwem, mamy tysiące katolików i chodzi o to, żeby oni również tam czuli się u siebie w domu. Zatem to zbliżenie zwierzchników obydwu kościołów służy także tym zwyczajnym ludziom, wyznawcom Jezusa Chrystusa i u nas, i na terenie Rosji. I jeszcze w tym wszystkim, jeszcze jeden aspekt, jeżeli można. Otóż można by powiedzieć, że ta wizyta jest spóźniona. Dlatego, że z polskiej perspektywy byłoby znacznie lepiej, gdyby do niej doszło za pontyfikatu Jana Pawła II i gdyby Ojciec Święty Jan Paweł II mógł był odwiedzić Rosję. To było wielkie życzenie, wielkie pragnienie papieża. Cieszył się nawet z tego, że dane mu było przelecieć samolotem nad terytorium Rosji, gdy podróżował na Daleki Wschód. Również wysoko sobie cenił swoje spotkania z prezydentem byłego Związku Sowieckiego, a później z prezydentami Rosji. Więc byłoby zapewne lepiej i dla Rosjan, i dla Polaków, to znaczy i dla prawosławia, i dla katolicyzmu, gdybyśmy wcześniej się spotkali i gdyby te kontakty wcześniej były cieplejsze. Ale, trzeba powiedzieć z drugiej strony, lepiej późno niż wcale. Może w tym również, w tym tej obecności patriarchy Cyryla i w dokumencie, który był wypracowywany przez długie miesiące w ostatnich latach, może w tym jest również widać jakiś owoc pontyfikatu Jana Pawła II. Może to jest również jakiś argument i dowód na to, że to szerokie otwarcie ekumeniczne Jana Pawła II przynosi rezultaty w tych dziedzinach i tam, gdzie papież tego za swojego życia nie doświadczył. Może to jest tak, że dobro ma to do siebie, że czasami jego owoców doświadcza się już z zagrobu. Tak czy inaczej, wizyta patriarchi Cyryla jest wydarzeniem prawdziwie historycznym i nie ulega wątpliwości, że wpisuje się w ciąg tych wizyt, które złożył w Polsce Jan Paweł II, następnie wizyty Benedykta XVI, i aczkolwiek dla nas, katolików, papież rzymski pozostaje osobą absolutnie wyjątkową, to jednak cenimy sobie tę obecność obecność patriarchy Cyryla, dlatego że jest ona nie tylko sposobnością, żeby przemyśleć przeszłość i żeby w nowy sposób podnieść się do teraźniejszości, ale także zobowiązaniem do tego, abyśmy owocnie, skutecznie budowali wspólnie nową przyszłość.
Księże profesorze, ja by tylko chciałbym takie osobiste też doświadczenie bardzo krótko powiedzieć. Nasi współbracia redemptoryści pracują i na Syberii, i na Uralu, a więc na szerokich połaciach Związku Radzieckiego, i mogę powiedzieć o tym, jak są przyjmowani jako kapłani, jako zakonnicy, z ogromną otwartością, i tak przez katolików, jak i przez prawosławnych, bo są dla nich właśnie po okresie komunizmu, po okresie jednak braku wolności religijnej, nagle ktoś może im otwarcie mówić o Jezusie Chrystusie i po prostu ktoś z Polski jest tam przyjmowany jako ich człowiek. To jest najlepszy dowód, że tak naprawdę dzisiaj widzimy, że to nie narody są tak do końca źle nastawione przez siebie, tylko ten pewien system, o czym wspomniał już wcześniej ksiądz profesor, on zaważył na pewnych krzywdach. I myślę, czy zgodził się by ksiądz profesor też przy okazji tego historycznego momentu, jaki przeżywamy w Kościele w Polsce, jakimi są odwiedziny przełożonego Kościoła Moskiewskiego i Wszechrusi. Mianowicie do tych wszystkich spraw trzeba podchodzić. My tu podchodzimy, Kościół podchodzi z strony religijnej. Socjologowie mogą socjologicznie, historycy historycznie, politycy jeszcze mogą politycznie. I chyba to rozróżnienie jest czasami potrzebne, żeby wszystkiego nie wkładać do wspólnego worka, tym bardziej, żeby czasami nie korzystać dla swoich celów politycznych, chociażby z takiej wizyty.
Tak, ale proszę Ojca, w tym wszystkim jest jeszcze jeden wymiar. Proszę popatrzeć, co wydarzyło się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza po tym upadku Związku Sowieckiego, po przemianach w Polsce, co wydarzyło się w relacjach kultury polskiej i kultury rosyjskiej. Co my wiemy o kulturze rosyjskiej? Co my wiemy o dorobku rosyjskim? Gdzie możemy kupić, w jakiej księgarni możemy kupić dzieła rosyjskiej literatury? Ja nie mówię radzieckiej, nie mówię jakiejś tam ideologicznej, ale prawda, wspaniałe dzieła, które kształtowały i kształtują po dzień dzisiejszy rosyjską mentalność, rosyjską duchowość, umysłowość Dostojewskiego, poezję Puszkina, Lermontowa, Tołstoja, prawda? Tego wszystkiego nie ma. Czy możemy posłuchać rosyjskiej muzyki, prawda, która jest bardzo piękna? Tego nie ma. Daje nam się, karmi nas się codziennie, również, mówię również, bo to nie uogólniam, ale również jakimś chłamem z Zachodu, który nie ma nie tylko żadnych wartości, ale takich powiedzmy moralnych, ale wartości estetycznych czy artystycznych, każe nam się tego słuchać, sprowadza się jakiś powiedzmy ludzi, którzy zachowują się w egzotyczny dla nas sposób i mają niewiele wspólnego ze światem wartości, który podzielamy, podczas gdy do granicy z Białorusią jest z Warszawy niespełna 200 kilometrów, do granicy z Ukrainą jest to samo, około 200 kilometrów, do granicy z Rosją, z terytorium, które Rosji podlega, dokładniej okolice Królewca, jest z Warszawy 200 parę kilometrów. Co my o tych ludziach wiemy, co my wiemy o ich kulturze, co wie człowiek młody na ich temat. I teraz takie zbliżenie kościołów może również służyć zbliżeniu ludzi. Może również służyć ożywieniu zainteresowania tą kulturą, tą duchowością. Ja nie waham się powiedzieć, że nie brakuje ośrodków, kręgów, którym zbliżenie między Polakami a Rosjanami jest nie na rękę. Otóż jest nie na rękę z tej prostej przyczyny, że jesteśmy Słowianami, że możemy się zrozumieć, możemy się dogadać, że podzielamy wiele wspólnych wartości, w tym także chrześcijańskich, i łączy nas sporo, i że myślę, że ponieważ to chrześcijaństwo jest dość głęboko zakorzenione we wnętrzu Polaków, ale także paradoksalnie we wnętrzu Rosjan, to że dlatego również nam się łatwiej dogadać jako ludziom. Kilka razy przede wszystkim z pielgrzymkami. Byliśmy na Ukrainie, w Rosji, na Krymie, w Białorusi, na Litwie, w Estonii czy Łotwie. I doświadczaliśmy wielkiej gościnności tamtych ludzi, wielkiej życzliwości, wielkiej serdeczności. Nie spotkała nas nigdzie żadna przykrość. I myślę, że tego rodzaju wielkie wydarzenia ukierunkowywane przez przełożonych kościołów, w tym przypadku przez biskupów polskich i patriarchę Moskwy i Rusi, że one po prostu służą już nie tylko pojednaniu, które z pewnością jest potrzebne, ale służą także pewnemu zbliżeniu. Otóż po 20 paru latach, jakie upłynęły od upadku komunizmu, nadszedł czas, żebyśmy rzeczywiście zaczęli budować nową przyszłość w tych wzajemnych relacjach. Być może zajmie to dużo czasu, ale uważam, że budowanie takiej nowej przyszłości jest możliwe. Trzeba pamiętać o prostym przysłowiu, że prostym powiedzeniu, trzeba uczynić wszystko. Jego sens jest taki, że trzeba zrobić wszystko, żeby dobrze żyć z najbliższymi sąsiadami. Dlatego, że jak nam potrzeba wieczorem czy późną nocą cukru albo soli, to nie biegniemy na drugi koniec wsi czy miasta, tylko pukamy do sąsiada obok. I myślę, że coś z tego dotyczy również tych wzajemnych relacji. Trudno jest o tym mówić. Bywa, że ciężko jest o tym mówić, bywa, że obie strony przyzwyczajają się do mówienia o tym, no ale trzeba o tym zacząć mówić, bo sytuacja przypomina pod wieloma względami to, co dokonało się w 20 lat po zakończeniu wojny między Polakami i Niemcami. Z tym, że teraz sytuacja jest nowa i można by powiedzieć, poszliśmy krok dalej. Mianowicie w 65 roku biskupi polscy wystosowali list do biskupów niemieckich i czekali później na ich odpowiedź. Teraz biskupi polscy i przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej Rosyjskiej spotkali się ze sobą wcześniej i już wypracowali wspólną odpowiedź. Dlatego to podpisanie wspólnej deklaracji, wspólnego oświadczenia, z którym mają się zapoznać wierni obu kościołów, jest tak bardzo ważne i dlatego ono ma znaczenie historyczne. Dlatego, że ten krok już został dokonany. My już nie musimy czekać, jaka będzie reakcja zwierzchników cerkwi, czy jaka będzie reakcja zwierzchników kościoła, dlatego że jedni i drudzy, katolicy i prawosławni, wzięli na siebie ten trud, wysiłek i zarazem szansę budowania lepszej przyszłości.
Księże profesorze, nasuwa mi się tylko malutka aluzja, potem inną myśl się podzielę i zaproszę dalej oczywiście księdza profesora do kontynuowania tego tematu, jaki jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Mianowicie, kiedy ksiądz profesor wspomniał, jak nam bardzo potrzeba poznawać wzajemnie kulturę i Kościół w tym momencie spełnia ogromną rolę, bo może pomóc rzeczywiście w ożywieniu ubogacania się wspólną kulturą. Przyszedł mi na myśl Dostojewski, który opisywał pana polskiego, oczywiście bezwzględnego, ale też gdzieś tam ta była wizja, polski pan to troszeczkę zdrajca słowiańszczyzny, ponieważ on oczywiście kieruje się na zachód. On się interesuje zachodem, nie kieruje się, prawda, słowiańszczyzną. Czy troszeczkę tak było, prawda?
Tak, tak, oczywiście. I dzisiaj też tak jest, że, prawda, cała siatka komunikacyjna, siatka połączeń jest skierowana na zachód, czy jest skierowana na południe, chociaż na południe jest jakby trochę mniej. Natomiast świat się kończy 200 kilometrów od Warszawy na wschód. Zbudowaliśmy i pomagaliśmy zbudować wiele przepaści, wiele podziałów, które nas oddzieliły od naszych wschodnich sąsiadów. Pamiętajmy, że czym innym były te uwikłania ideologiczne narzucone przez Związek Sowiecki, te obściskiwania się przywódców na dworcu w Warszawie, na lotnisku w Warszawie, na polowaniu Białowieży. To była przyjaźń wymuszana. Natomiast i takiej przyjaźni nie chcemy. I taką przyjaźń żeśmy wyśmiewali, obrosła ona i kawałami, i żartami, i niechęcią. Natomiast chcemy i z pewnością obydwu stronom dobrze zrobi wzajemne poznawanie się i zaprzyjaźnienie i współpraca wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. I tutaj kościoły mają do odegrania ogromną rolę. Raz jeszcze wróćmy do tego bardzo ważnego wątku. W świecie, w którym Bóg jest spychany na dalekie miejsce, wspólne świadectwo chrześcijan rosyjskich i chrześcijan polskich, prawosławnych rosyjskich i katolików polskich i dodajmy również prawosławnych polskich i katolików rosyjskich, to świadectwo ma nieocenioną wartość. I także z tego powodu to zbliżenie, które się dokonuje, ma swoich przeciwników. Nie wszystkim to jest na rękę, to trzeba odważnie powiedzieć, ale widocznie ci, którzy stoją na czele obu kościołów, uznali, że ich powinnością moralną, religijną i historyczną jest nie odwzorowywać wzajemne uprzedzenia, tylko tworzyć coś jakościowo nowego.
Nie wiem, czy ksiądz profesor zauważył, że w części telewizyjnej myśmy właściwie bardziej rozwinęli ten pierwszy aspekt, mianowicie kościół widziane oczami świata, a w tej chwili właściwie my rozpatrujemy Kościół jako kogoś, kto nam pomaga właśnie zrozumieć świat. I moje pytanie, jak wytworzyć w Kościele wzajemność tej fascynacji się drugim? Jakie mogłyby być kanały wzajemności między też tymi wyznaniami? Bo myślę, prędzej czy później wracamy do tej podstawy, o której Jan Paweł II w tym swoim testamencie Novo Millenio in Unte w 4 rozdziale podkreśla. Bliźni przynależy do mnie, a ja przynależę do bliźniego. No i to jest to przykazanie, które my żyjemy, miłować bliźniego jak siebie samego, prawda?
Proszę ojca, wydaje mi się, że trzeba to ująć jeszcze inaczej, mianowicie, że integruje nas i łączy nie tyle płaszczyzna horyzontalna, to znaczy nie tyle więzi pomiędzy nami, ile więź z Bogiem, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie. To jest fundament Kościoła. Ile razy mówimy o Kościele i myślimy o Kościele, to Kościół nie jest obok, tylko Kościół jest w nas i my stanowimy Kościół. Nie ma innego Kościoła niż ten, którym my jesteśmy. A jakość tego Kościoła, wartość Kościoła zależy przede wszystkim od wartości i od głębi naszych więzi z Bogiem, objawionym w Jezusie Chrystusie, z Bogiem, który jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym. I ta fundamentalna prawda o Kościele, ona jest wyznawana, przyjęta i przeżywana zarówno w Kościele katolickim, jak i w Kościele prawosławnym. Tutaj pod tym względem nie ma żadnych doktrynalnych różnic. Tutaj pod tym względem jesteśmy sobie bardzo bliscy. Łączy nas również bardzo głęboka pobożność maryjna. Naród rosyjski jest bardzo pobożny, a liczba sanktuariów maryjnych na terenie Rosji jest tak znacząca, że można ją słusznie porównywać z głębią i z rozpowszechnieniem czci Najświętszej Maryi Panny w Polsce. Gdziekolwiek pojedziemy, na terenie Rosji czy na terenie Ukrainy, bo tam również jest prawosławie w jego rosyjskim wydaniu, to zobaczymy w cerkwiach wizerunki Matki Bożej, zwłaszcza tak czczonej jak Matka Boża Kazańska, ale nie tylko. Mamy ikony, zwłaszcza tak czczone i tak otoczone legendami, jak te, które wiążą się z Rublowem. Mamy mariologię i eklezjologię, tak jak ta, która związana jest z nazwiskiem teologa wybitnego Ewdokimowa, prawosławnego teologa, którego dzieła przetłumaczono również na język polski. Więc mamy bardzo dużo wspólnego na tej płaszczyźnie głęboko religijnej, teologicznej. I dopiero wtedy, gdy mamy tę, nazwijmy to symbolicznie, pionową belkę krzyża, czyli to ukierunkowanie ku Bogu, dopiero wtedy nabiera zupełnie innego sensu, innego znaczenia i innej głębi to, co dzieje się pomiędzy nami, czyli to, co buduje wspólnoty, to, co pozwala spojrzeć na drugiego człowieka jako na brata. Tu, jeżeli chodzi o stosunki między Polakami a Rosjanami, tak zresztą jak relacje w tych tak zwanych dawnych demoludach, to my z tą przyjaźnią i z tym braterstwem musimy być bardzo ostrożni. Dlatego, że przez kilkadziesiąt lat przyjaźń i braterstwo miały charakter czysto polityczny i czysto ideologiczny. Wieczny sojusz, wieczna przyjaźń. Kto jest odrobinę starszy, to pamięta te wszystkie frazesy. Czasami, tak jak w Czechosłowacji, wieszane nad ulicami i na mostach. U nas było tego mniej, ale sens był mniej więcej taki. Wystarczy sięgnąć po gazety z tamtego czasu, żeby na każdej stronicy czytać o sojuszach, o przyjaźni i tak dalej. Otóż okazało się, że taka przyjaźń budowana bez Boga albo budowana wbrew Bogu obracała się bardzo często przeciwko ludziom i dochodziło do tego, że trzeba było interweniować militarnie, żeby tę przyjaźń umacniać, tak jak choćby w sierpniu 1968 roku w Czechosłowacji, a wcześniej na Węgrzech i tak dalej, i tak dalej. Kościołowi nie o taką przyjaźń chodzi. Kościołowi chodzi o budowanie więzi braterstwa między ludźmi, powtórzmy raz jeszcze, zakorzenionej w jedności tych ludzi, w łączności tych ludzi z Chrystusem, to jest z Bogiem. I dopiero wtedy jest zupełnie, nabiera to zupełnie innego charakteru. Gdy spotykamy podczas pielgrzymowania do Ziemi Świętej, bo tam najczęściej dochodzi do takich spotkań, spotykamy grupy prawosławnych rosyjskich, to odczuwamy, że w tych samych sanktuariach, w sanktuarium w Betlejem, w sanktuarium w Nazarecie, w Bazylice Grobu Bożego, na Kalwarii, w Getsemani, w innych miejscach, że my jesteśmy sobie bardzo bliscy, dlatego, że łączy nas to, co jest najbardziej fundamentalne, mianowicie odniesienie do Boga. Również relacje pomiędzy Polakami a Rosjanami i Rosjanami a Polakami nabiorą właściwej głębi, właściwej treści, kiedy zwyczajni wierzący i można by powiedzieć, kiedy myślący i rozsądni Polacy i Rosjanie zobaczą tych, którzy są przywódcami religijnymi, zobaczą ich razem, zobaczą ich pojednanych, zobaczą ich wspólnie i uznają i przyjmą, że trzeba właśnie pójść tą drogą. Bo można by powiedzieć obrazowo tak, że do tej pory Kościół katolicki wobec prawosławia rosyjskiego i rosyjskie prawosławie wobec katolicyzmu polskiego ukazywało pewne drogowskazy. Te drogowskazy były prawidłowe. Mówiono o zbliżeniu, o ekumenizmie. Tylko, że te drogowskazy stały w miejscu. A drogowskaz pokazuje drogę innym, ale sam stoi w miejscu. Teraz okazało się, że te drogowskazy osiągnęły ten kierunek, który wskazują. I gdy widzimy hierarchów Kościoła katolickiego i patriarchę Cyryla, gdy widzimy wspólnie, to myślę, że to jest bardzo budujące i bardzo znaczące. Powiedziałbym, może trochę w dziecinny sposób, ale chyba te dziecinne obrazy są najbardziej wymowne, że Pan Jezus szczerze cieszy się, że takie spotkanie się odbywa. A jeżeli jest to radość właśnie ugruntowana w Chrystusie, no to powinna być radością wszystkich tych, którzy Go wyznają.
Myślę, że nasi słuchacze widzą, że ta tematyka, ona mieści się bardzo jednoznacznie w tym temacie naszych rozmów Kościół oczami świata, świat oczami Kościoła, z pomocą wybitnego teologa, biblisty, księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Pragniemy zrozumieć w duchu wiary to, co się w tej chwili wydarza na naszych oczach. Możemy może zrobić też następny krok, księże profesorze, mianowicie ja może od tego zaczął, właśnie ta relacja Kościoła do świata. Dobrze wiemy, że Kościół jest strukturą sakramentalną, hierarchiczną. To nie podlega żadnej dyskusji. Świat, szczególnie współczesny świat, strasznie dużo mówi o tym wymiarze demokratycznym. No właśnie, jak się odnaleźć w tym świecie, który tyle ma pełne słowa demokracji, właśnie też tego takiego demokratycznego braterstwa, a w relacji do tego Kościoła, który jest sakramentem, sakramentem jedności rodzaju ludzkiego, wracam do terminologii Soboru Watykańskiego II, jednocześnie jest Kościół hierarchiczny, nie jest demokratyczny.
Odpowiedź jest jedna. Jak się odnaleźć? Odpowiedź brzmi: być sobą. To znaczy być sobą w każdych warunkach społecznych, w każdych okolicznościach i uwarunkowaniach politycznych, dlatego że systemy się zmieniają, ideologie się zmieniają, rządzący się zmieniają, królowie się zmieniają, prezydenci i premierzy i struktury społeczne. Wszystko to Kościół już przeżył, Kościół pojmowany jako rzeczywistość specyficznie głęboko religijna, sięgająca ludzkich serc i sumień. I ile razy przychodzi nam do głowy, że te moce, które są na zewnątrz, są silniejsze, to powinniśmy pamiętać na słowa Jezusa, słowa proste, ale pewne, pełne zdecydowania i jasne, mianowicie: ufajcie, jam zwyciężył świat. Więc nie chrześcijanie zwyciężyli świat i nie chrześcijanie pokonali świat, bo gdyby to od nas zależało, to pewnie to zwycięstwo i to pokonanie miałoby kształt czysto ludzki, tylko Chrystus jest tym, który przechodzi przez dzieje świata i tym, który nigdy nie zostawi Kościoła samego, dlatego że Kościół jest jego mistycznym ciałem. Więc zamiast udzielać teoretycznych odpowiedzi, jak się zachować, co robić i tak dalej, to powinniśmy udzielać odpowiedzi bardzo praktycznej. Mianowicie przypominać sobie ciągle, że to my, w najlepszym tego słowa znaczeniu, nie w sensie frazesowym, sloganowym, jaki był spotykany na Zachodzie, jaki się spotyka do dzisiaj. My jesteśmy Kościołem. My nie w sensie jakaś grupa, nie w sensie jakaś zamknięta wspólnota, nie w sensie jakaś grupa oświeconych albo liberalnych, czy dla przeciwwagi zamkniętych katolików. My w sensie wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, świadomi tego, kim są. My jesteśmy Kościołem. Gdyby tak było, wtedy to świadectwo Kościoła i obecność Kościoła byłyby w świecie bardzo widoczne, byłyby w świecie bardzo klarowne. Tymczasem także to, ten wymiar bywa podawany w wątpliwość albo bywa wręcz ośmieszany. Zwróćmy uwagę, że i w Polsce są kręgi, które wyśmiewają masowość Kościoła, dla których przeszkodę stanowi 100 tysięcy ludzi, którzy przybywają na Jasną Górę, aby się modlić, dla których przeszkodę stanowi publiczne wyznawanie wiary. Twierdzą, że Kościół ma być katakumbowy albo jakiś grupowy itd. itp., jakiś ograniczony do wąskich ram, gdzieś zamknięty w sferze indywidualnej pobożności, tak że nawet mąż nie wie, w co wierzy żona, a dzieci nie widzą swoich rodziców przy modlitwie itd. Otóż nie. Im świadectwo chrześcijan będzie liczniejsze, bardziej powszechne, tym będzie silniejsze i bardziej przekonujące. Ale na to masowe świadectwo powinna składać się wiara każdej i każdego z nas. I od siły tej wiary zależy, jakie to świadectwo będzie. I myślę, że pod tym względem dokonuje się w ostatnim czasie, nie mówię w ostatnich latach, ale w ostatnim czasie w Polsce sporo dobrego. To znaczy wierzący, katolicy, pewnie można to powiedzieć również o chrześcijanach innych wyznań, ale tutaj to najlepiej znamy. Katolicy zaczynają widzieć i czuć, że po prostu trzeba się opowiedzieć. I gdy pójdziemy na niedzielną mszę świętą, mówię teraz o Warszawie, ale tak jest zapewne w wielu innych miejscach, to spotykamy ludzi, którzy przybywają na mszę świętą świadomie i szukają tam bliskości z Bogiem i zjednoczenia z Bogiem w Komunii Świętej. I widać, że ci ludzie wiedzą, dlaczego przychodzą, że ci wierni mają świadomość swojego miejsca w Kościele i wiedzą, czego chcą posłuchać, dlatego i co chcą przeżywać. Dlatego, gdy mówimy o nowej ewangelizacji, to w moim przekonaniu nowa ewangelizacja powinna obejmować nie tylko tych, którzy są poza Kościołem albo którzy z Kościoła wyszli, bo do nich trafić jest bardzo trudno i ta nowa ewangelizacja przynosi, tak pojęta, przynosi mierne efekty, lecz nową ewangelizację trzeba skierować do tych, którzy są w Kościele i którzy wymagają czegoś więcej niż tylko usłyszenie raz jeszcze kolejnej tej samej homilii albo kolejnych tych samych ogłoszeń, tylko którzy potrzebują prawdziwego, żywego pogłębienia swojej wiary, swoich więzi z Chrystusem. I myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby jednocześnie ci, którzy pogłębią własną wiarę, stali się przekonującym drogowskazem dla innych. Tutaj przychodzą na myśl słowa Jana Pawła II, wypowiedziane podczas trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 roku, a więc ćwierć wieku temu, do włókniarek w Łodzi. Zwracając się do tych kobiet ciężko pracujących, papież powiedział krótko: najskuteczniej ewangelizują świat ci, którzy najpierw ewangelizują samych siebie, a czynią to przez modlitwę, pogłębienie własnego życia i przykład tego życia. I myślę, że to jest istota nowej ewangelizacji i że pod tym względem każdy z nas ma sporo do zrobienia.
Wierzę, profesorze, przy okazji też tego, co przeżywamy w Polsce, ta wizyta przełożonego Kościoła prawosławnego Moskwy i Wszechrusi. Oby życzenie moje takie, by media między innymi to podkreśliły, że dla prawosławia ideologia ateizmu jest mniej gorsza od liberalizmu etycznego. Bo myślę, takie przesłanie też my w tych dniach też możemy usłyszeć. Ale właśnie chciałbym teraz dalej iść.
Ideologia, raz jeszcze, że dla prawosławia, ideologia liberalizmu jest gorsza niż...
Ideologia liberalizmu jest gorsza, czyli liberalizm praktyczny, etyczny jest gorszy niż ideologia ateizmu.
A no to są słowa, nad którymi trzeba się poważnie zastanowić, ponieważ prawosławni rosyjscy, zresztą i katolicy rosyjscy, mają za sobą długie, kilkudziesięcioletnie doświadczenie komunizmu, no to doskonale wiedzą, o czym mówią. Otóż w komunizmie za wierność Ewangelii trzeba było zapłacić życiem. I jakkolwiek to zabrzmi, chciałbym być tutaj właściwie zrozumiany, to być może zapłacenie własnym życiem było w pewnym sensie łatwiejsze dla człowieka, dlatego że mu to życie odbierano, dlatego że go nie pytano o zdanie, dlatego że go tego życia pozbawiano i stawał się męczennikiem, bezimiennym, ale męczennikiem. Natomiast w tej ideologii, w tych opcjach światopoglądowych, które są dzisiaj narzucane, nie odbiera się życia, ale odbiera się człowiekowi wierzącemu godność. I to jest w skutkach jeszcze gorsze. Dlatego, że ten człowiek wyśmiewany, wykpiwany, zironizowany, ten człowiek zatraca poczucie swojej tożsamości, a tym samym także poczucie swojej godności. Jeżeli dla przykładu cerkiew staje się miejscem, do którego wbiegają jakieś trzy skąpo ubrane panie i zaczynają wyśpiewywać jakieś piosenki o politycznym wymiarze i mówi się, że to jest sztuka i że tak trzeba, no to przepraszam bardzo, niechby sobie wbiegły na przykład do meczetu w Damaszku albo do synagogi w Jerozolimie. I posłuchamy tych komentatorów, którym się te wybryki podobają, posłuchamy, czy mają to samo zdanie, czy też, że zdanie zmienili. Więc tu trzeba pamiętać o jednym, że tamten system wymagał męczenników krwi. Natomiast ten system wymaga męczenników rozumu i męczenników wrażliwości. I że trzeba w tym systemie zachować ten zdrowy rozum i zachować wrażliwość, żeby po prostu zwyczajnie nie dać się ogłupić i żeby ci, którzy są mężczyznami, mogli na siebie spokojnie patrzeć przy goleniu, a kobiety popatrzeć spokojnie na siebie w lustro wtedy, kiedy dbają o urodę. Żeby miały poczucie, że nie tylko to, co zewnętrzne chodzi, ale o ustrzeżenie tego, co głębokie i co głęboko nasze. I myślę, że te słowa, ta refleksja nad naturą komunizmu i naturą liberalizmu, z jakim teraz mamy do czynienia, że te słowa dają bardzo wiele do myślenia. A ja w związku z tym przypomnę jeszcze jedno przeżycie, które miało miejsce na początku lat 90. Mianowicie byłem wtedy w Holandii na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w sprawach takich społecznych, również ekumeniczno-dialogowych. I na tej konferencji jeden z holenderskich uczestników mówił mniej więcej tak. To był początek lat 90., że komunizm to jest zjawisko bardzo piękne, bardzo szlachetne i bardzo dobre, tylko my, Polacy i nasi sąsiedzi, żeśmy ten komunizm zepsuli, że nie nadajemy się do komunizmu, dlatego żeśmy go źle zrealizowali. Moja odpowiedź była krótka. Skoro tak, my byliśmy laboratorium i to doświadczenie się nie udało, to może spróbujcie u siebie. Spróbujcie go zaprowadzić w Holandii, w sąsiednich krajach. Wy bądźcie tym laboratorium, jeżeli się lepiej nadajecie, a my popatrzymy. Ale okazało się, że chętnych do naśladownictwa tego, do podjęcia tego eksperymentu nie było. Rosjanie przeszli przez ten eksperyment. On ich kosztował dziesiątki milionów ludzkich istnień. Widać na Ukrainie, tam Ukraińcy, bo to Związek Radziecki był dużo obszerniejszy niż sama tylko Rosja. Miliony zagłodzonych ludzi w Rosji, wywożonych, męczonych, głodzonych, prześladowanych. W Polsce też tysiące, dziesiątki tysięcy, może nawet więcej męczenników tego komunizmu. I jeżeli ktoś mówi, jeżeli mówi to przełożony cerkwi, czy mówią to duchowni, że dzisiejsze te ideologie są jeszcze bardziej niebezpieczne, to myślę, że trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić.
Oczywiście nie chcemy tu wprowadzać jakiegoś zamieszania, jedno i drugie jest złe, prawda, księże profesorze, ale myślę, że rzeczywiście my, dlaczego też ja osobiście chciałem, żeby ten temat jakoś został poruszony, mianowicie my, wielu jeszcze z nas ma doświadczenie, wiedzieliśmy dobrze, kiedy jesteśmy niewolnikami ustroju, to się dało wiedzieć, trzeba było być krytycznym, czy jestem wolnym, czy nawet jeżeli zewnętrznie trzeba było pewne kompromisy robić, ale jeżeli chodzi o sumienie, właśnie, czy wolno nam w sumieniu robić kompromisy. I tutaj stajemy się nawet jako katolicy bardzo często niewolnikami i to w gorszym jeszcze znaczeniu niż gdybyśmy byli niewolnikami czy to w innych mocarstw, czy to, co kiedyś Polska przeżywała, ale Polacy pod niewolą, pod zaborami, ale mieli wolność sumienia, mieli wolność swojego serca dzięki swojej wierze Panu Bogu.
No, można by powiedzieć może troszeczkę przekornie i troszeczkę z przymrużeniem oka, ale jednak, że mogło tak również być, dlatego że nie było jeszcze telewizji, internetu i tych wszystkich środków masowego przekazu, które mamy mniej więcej od 30-40 lat i które zupełnie odmieniły obyczajowość, zwyczaje, życie rodzinne, życie społeczne i tak dalej. Otóż ono wygląda zupełnie dzisiaj inaczej niż wyglądało 50 lat temu. I to też jest jakiś w tym wszystkim rzeczywistość, której trzeba się nauczyć żyć, trzeba się nauczyć poruszać i wydaje mi się, że pod tym względem też musimy nabyć nowych doświadczeń i musimy się po prostu nauczyć żyć z telewizorem, z internetem, z komputerem, z telefonem komórkowym, z rozmaitymi wynalazkami, których w żadnym przypadku nie trzeba demonizować, dlatego że odmieniły ludzkie życie na dobre. I to życie dzisiaj jest dużo bardziej komfortowe niż kiedykolwiek do tej pory, ale zarazem zabrały, a mówiąc ładniej, zagospodarowały jakieś pole naszej wolności. Natomiast co się tyczy wolności, ja myślę, że nieszczęście polega na tym, że wolność jest mylona ze swobodą, a nawet ze swawolą. I to jest problem. Niektórzy chcą sobie poswawolić, a mówią, że to chcą wolności. Inni chcą być zupełnie swobodni, swoboda obyczajowa, swoboda etyczna i mówią, że to jest wolność. Czym jest wolność? Wolność to nie jest minimum wybór między dobrem a złem. Wolność, prawdziwa wolność, chrześcijańska wolność to jest wybór coraz większego dobra. Na tym polega wolność. I właśnie ten wybór coraz większego dobra czyni człowieka prawdziwie wolnym i sprawia, że każdy następny wybór staje się coraz bardziej dojrzały i przynosi swoje dobre owoce. I myślę, że właśnie nad takim kształtem wolności trzeba się nie tylko zastanawiać, ale trzeba go cierpliwie ludzi uczyć. I tutaj potrzebna jest ogromna cierpliwość i wrażliwość, bo pokusy mylenia i nadużywania wolności i mylenia jej ze swobodą i swawolą ma każdy człowiek. I im bardziej je odczuwa, tym bardziej po prostu powinien być czujny i powinien wiedzieć, że wolność jest wartością. Natomiast swoboda czy swawola mogą być niebezpieczne, a nawet groźne.
Księże profesorze, słuchacze, drodzy, nie wybaczą, jeżeli nie udzielę im głosu, aby mogli skorzystać z obecności w studiu Radia Maryja tak wybitnego specjalisty teologa. Ja tylko dopowiem, bo aż mi w tej chwili tych zaparło. Akurat mam przed sobą słowa, które w 1993 do polskich biskupów powiedział Jan Paweł II. Trzeba o tym naszym rodakom ciągle przypominać, że wolność pojęta jako samowola oderwana od prawdy i dobra, wolność oderwana od Bożych przykazań staje się zagrożeniem człowieka, prowadzi do zniewolenia, zwraca się ona przeciw jednostce i przeciw społeczeństwu. I tutaj Kościół nie może milczeć, nawet za cenę utraty popularności. Polacy muszą być dzisiaj mocni wewnętrznie, aby oprzeć się fali demoralizacji, jaka do nas dociera z różnych stron pod pozorem nowoczesności i wyzwolenia. Tak, to tak zwane wchodzenie do Europy nie może się dokonywać kosztem rezygnacji z praw zdrowego sumienia w imię opacznie rozumianej tolerancji i pluralizmu. Oznaczałoby to dobrowolne poddanie się nowej formie totalitarnego zniewolenia, tym niebezpieczniejszej, że przyjętej własnowolnie.
No tak, i to są słowa sprzed prawie 20 lat. Może warto więc je powiesić w każdym kościele, na każdej w sali katechtycznej, omówić na lekcjach religii, a przede wszystkim wdrażać je we własne życie, bo one są głęboko prawdziwe i pozostają bardzo aktualne.
Odbieramy, księże profesorze, telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To się kłonię się. Roman z Wrocławia.
Witam.
Ja chciałbym serdecznie podziękować za tak piękny, można powiedzieć, wykład i takie pogłębienie tego tematu. I tutaj całkowicie chciałbym się jak gdyby zgodzić z księdzem profesorem i tutaj z księdzem prowadzącym, który też mnóstwo rzeczy fajnych dopowiada. Natomiast chciałem tylko taką rzecz zaznaczyć, że to jest takie dla mnie przynajmniej niezrozumiałe, ponieważ Polska ma tak głębokie doświadczenie wolności poprzez Kościół właśnie. Ja pamiętam, jako mały chłopiec chodziłem do zakładu pracy do mojego ojca, gdzie i przynosiłem trochę jedzenia i wynosiłem trochę ulotek i różne rzeczy inne robiłem. I powiem, z tamtego okresu nic mnie tak nie urzekło. Nic mnie tak wewnętrznie nie przeszyło taką więzią międzyludzką i taką głęboką jakby solidarnością, jak moment, kiedy kapłan wychodził i odprawiał nabożeństwo dla wszystkich robotników, o ich umocnienie, o ich mądrość, o ich wytrwałość. I powiem szczerze, że jestem teraz człowiekiem 40-letnim i nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego jakby ludzie o tym zapomnieli i nie szanują tego na dzień dzisiejszy? Ja w ostatnim okresie swojej pracy zawodowej poprzez jakby świadczenie, można powiedzieć, o Chrystusie i takie wprost mówienie o Ewangelii i o tym wszystkim musiałem wielokrotnie zmieniać pracę, ponieważ byłem, no krótko mówiąc, dyskryminowany, prześladowany, wyśmiewany właśnie. I no tutaj chciałem jakby przypomnieć wszystkim słuchaczom i tutaj księdza profesora też chciałbym zapytać o właśnie przyczynę. Dlaczego tak się stało, że my, mając takie głębokie doświadczenie takiej silnej jakby więzi, która wypływała właśnie z Kościoła, z Ewangelii, ze wspólnej właśnie mszy wspólnotowej, która dawała taką siłę narodowi, że to wszystko zostało tak głęboko gdzieś zaniechane i tak głęboko jakby takie głębokie odstępstwo nastąpiło. I na dzień dzisiejszy tak naprawdę może nie większość ludzi, ale dużo ludzi jest tak mocno zagubionych i pogmatwanych. Nie wydaje mi się, że tylko media mogą tak spłukać rozum, bo ja w pewnym momencie też byłem gdzieś tam mocno zaoglądany w telewizji, ale w pewnym momencie człowiek widzi, że to jest takie zagmatwanie rozumu i trzeba poszukiwać czegoś prawdziwego, czegoś takiego, co człowieka wypełnia i daje mu taką prawdziwą wolność. Ja tą wolność na dzień dzisiejszy odzyskałem, mimo tego, że, tak jak wspomniałem, zawodowo musiałem zrezygnować z pewnych rzeczy i powodzi mi się dzisiaj niezbyt dobrze finansowo, ale naprawdę jestem wolnym człowiekiem, ale tylko dlatego, że uchwyciłem się w pewnym momencie Jezusa Chrystusa i z Nim postanowiłem kontynuować swoje życie w dalszej perspektywie. To może tyle, co chciałbym, żeby nie zajmować czasu na antenie. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i prosiłbym o odpowiedź.
Bardzo dziękujemy. Oddajemy głos księdzu profesorowi.
Wie pan, my też pana bardzo serdecznie pozdrawiamy. Chciałbym panu bardzo serdecznie i bardzo szczerze podziękować za ten głos. Podziękować za ten głos, dlatego że dotknął pan sprawy niezwykle ważnej i słychać, że pan ją czuje bardzo osobiście i bardzo prawdziwie. Mianowicie pytanie, znaczy sprawa doświadczenia wolności w Polsce, doświadczenia, które urzeczywistniało się, było realizowane poprzez Kościół. Rzeczywiście pan ma rację. W najtrudniejszych czasach polskiej historii, nie sięgajmy już teraz w najodleglejszą przeszłość, nawet w XIX wiek, w XX, chociaż moglibyśmy to zrobić i na osobne lekcje historii, ale w najtrudniejszych okresach polskiej historii, tej najnowszej, przy człowieku był zawsze obecny Kościół i los Kościoła był bardzo mocno związany z losem człowieka, nawet nie tylko człowieka wierzącego, nie tylko chrześcijanina, tylko człowieka w ogóle. Tutaj nie sposób nie wspomnieć postaci wielkiego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielu innych biskupów, którzy wykazali heroiczne świadectwo obecności przy człowieku. I można by powiedzieć, dzięki temu przez cały ten trudny okres komunistycznej indoktrynacji my przeszliśmy z taką pewną świeżością. Mówiło się, że jest to najweselszy barak w całym tym obozie. I coś z tego było głęboko prawdziwe. Z tego ducha wyrósł pontyfikat Jana Pawła II. To doświadczenie wolności było analogicznie jak w czasach okupacji, kiedy obracano dramaty w żarty, w kawały i w piosenki. Coś z tego było w latach 80. również wtedy, kiedy znów wydawało się, że ta perspektywa wolności odsunęła się jakoś daleko. Dlaczego stało się inaczej? Powodów jest bardzo wiele. Myślę, że nie omówimy ich. Pan powiedział, że nie można poprzestawać tylko na środkach masowego przekazu i z pewnością to jest, tak to jest. Ale pamiętajmy, że środki masowego przekazu stały się bardzo wpływowymi i niestety skutecznymi nośnikami dezinformacji na ten temat. Otóż, gdy przychodziły kolejne rocznice przemian społeczno-politycznych, które były w roku 1989, a więc 10 czy 20, widać było, w jaki sposób całe tabuny ideologów, tych nowych ideologów, ale często zakorzenionych w dawnej przeszłości, jak próbowały zmienić ludzką pamięć i utworzyć zupełnie nowy obraz Kościoła katolickiego jako historii w Polsce. Zwróćmy uwagę, że 3 lata temu przy sposobności obchodów 20. rocznicy tych przemian nikt oficjalnie nie zająknął się o prymasie tysiąclecia. Nie mówiono o Kościele. Cytowano, pokazywano rozmaitych polityków. Jedni żyją, osiągnęli już późną starość, inni już nie żyją, ale tak jak gdyby ci na plecach tych polityków została wywalczona wolność. To jest nieprawda. Otóż oni wszyscy korzystali z parasola ochronnego Kościoła i oni wszyscy mogli czuć się w pewien sposób, mówię w pewien sposób, bezkarni, dlatego że za pontyfikatu Jana Pawła II nic im złego, nic bardzo złego im już nie groziło, bo mieliśmy kogoś, kto po 1978 roku był naszym rzecznikiem przed światem i Kościół przeniósł tę wolność. Dlaczego się o tym nie mówi? Myślę, że niestety zostało to zapomniane w samym Kościele, że ulegliśmy tej nowomowie. Nowomowie w rodzaju częściowo wolne wybory. Częściowo wolne wybory to tak jak częściowo w ciąży, bo albo wolne, albo niewolne. Wolność nie jest, nie ma nic do siebie takiego, żeby coś było. Ktoś jest częściowo wolny, prawda? Jedną nogą w więzieniu, a drugą nogą na ulicy. Otóż ta nowomowa, i tych przykładów można tutaj, te przykłady można mnożyć, ona spowodowała nie tylko zepsucie języka, ale zepsucie pamięci. Zaczęto pisać nową historię i ta nowa historia dzisiaj już nabrała takiego rozmachu, że trzeba po prostu ją prostować. I na koniec coś, co bezpośrednio Pana dotyczy. Mówi Pan, pyta Pan, dlaczego to zostało zaniechane. Otóż na szczęście są tacy, którzy to rozumieją. Na szczęście są tacy, którzy to widzą. Na szczęście są tacy, którzy zadają sobie to pytanie. A więc jest być może nie najlepiej, ale na szczęście nie jest najgorzej. Jest coś, na czym można budować, to znaczy jest świadomość, że także pod tym względem jest wiele do zrobienia i trzeba przywrócić wiedzę o tym i szacunek dla doświadczenia wolności w Polsce, które zostało umożliwione, zrealizowane przez Kościół.
Odbieramy następny telefon, Radio Maryja.
Cześć Boże, mówi Irena Maria Laskowska. Witam serdecznie ojca i księdza profesora. Księdze profesorze, ja jestem osobą starą, urodzoną w wolnej Polsce, 25 rok, z rodziny bardzo patriotycznej, katolickiej od pokoleń. I proszę księdza, ja jestem zaniepokojona tym pewnymi wypowiedziami. Ja jestem skromnym pracownikiem naukowym i znam świetnie historię Polski. Polska nie zaczęła się 50 lat temu, tylko przeszło 1000 lat temu. My mamy za sobą straszną przeszłość. I jedna rzecz, pierwsza, my należymy do tak zwanej kultury łacińskiej, a Rosja do kultury turańskiej, więc my nie jesteśmy wcale taką jednością, bo tam Mongoli okupowali przez wieki ten kraj. I jaką sprawę chcę poruszyć? Tam zawsze Kościół prawosławny był podporządkowany rządowi. I to, co się działo w czasie zaborów, jak niszczono katolicki Kościół, jak mordowano ludzi. Taki przykład księdzu profesorze zacytuję, Krożany na Wileńszczyźnie. Ludzie bronili Kościoła, to nasłano kozaków, zamordowano część, a reszta poszła na Syberię. Kościoły zamykano, w Warszawie wybudowany. To były dwa elementy władzy carskiej. Samodzierżawie i prawosławie. I ten Kościół był niestety niewolny, tylko podporządkowany carowi. I to samo się stało w dalszych czasach. I to jest i dzisiaj. I ja, jak najbardziej, jako katoliczka, człowiek myślący, myśmy mieli nawet przed wojną przyjaciela, rodzice mieli księdza prawosławnego, który posłem na Sejm, Sarn pochodził, nie żyje już. I ja cerkiew znam, bo nawet chodziłam tam czasem z ciekawości na nabożeństwa i tak dalej. I ja byłam jak najbardziej za tym, żeby było pojednanie tych kościołów. Ale myślę, że to, co ciąży na nas, to i w tej chwili, to nie jest stosowna chwila do tego pojednania. Bo już na zasadzie tego pojednania był Smoleńsk, doszedł do nas, szłam spod pałacu, stanęłam przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Tam były światła, z jakimś państwem byli, rozmawialiśmy. I nagle podszedł jakiś pan, stał za naszymi plecami. Widziałam, że on słucha, co my mówimy. i w pewnym momencie wyszedł przed nas i powiedział: zdaję sobie sprawę, że mam z ludźmi myślącymi do czynienia. Musieli zginąć dla pojednania polsko-rosyjskiego. Wiadomość z MSW. Ukłonił się, to był młody, elegancki człowiek i poszedł. I teraz, kiedy ten, to się patriarcha chyba nazywa, przyjeżdża do Polski, ja byłam przedwczoraj u sekretarza księdza arcybiskupa. Przedstawiłam mu, że mamy rozdarte serca, nowy podział następuje. To nie jest moment po tej tragedii smoleńskiej, bo to jest zwyczajny akt dla mnie polityczny, a niestety ja dzisiaj takiego radia parszywego słuchałam przypadkiem Tok FM-u. I tam była taka Czaczkowska, coś takiego, nie znam dobrze tych nazwisk. I druga, i pan redaktor jakiś, i on mi zadał pytanie pewne i powiedział: proszę pani, przecież mówi patriarcha Cyryl jest KGB-owcem. A ona powiedziała: no tak, ale jego ojciec siedział długi czas w więzieniu. No więc on dlatego i tak dalej. I dla mnie to jest w tej chwili sprawa polityczna. Nie na ten moment to pojednanie. Pojednanie powinno być. Ale tamten kościół zawsze był podporządkowany władzy carskiej. I późniejszym. A proszę ojca, księże profesor, to, że ich tam tyle milionów wyginęło, ja wiem o tym dobrze, ale porównać ilość naszą, społeczeństwa naszego, a społeczeństwa tamtego, przecież tam jest wielokrotnie więcej ludzi, więc i proporcje są inne, prawda? A nasz Katyń, a błogosławieni popowie, popi raczej, błogosławieni tych, którzy szli na Wołyniu mordować Polaków w czasie tej wojny ostatniej. Dzisiaj jest dzień, gdzie mój ojciec młodziutki, 20-letni, właśnie w dzisiejszym dniu 6, kiedy ruszyła kontrofensywa, szedł z marszałkiem Piłsudskim właśnie Warszawę ratować. I dla mnie to jest dzisiaj straszny dzień. Dla mnie, ja mam rozdarte serce. Ja kocham Kościół, swój kochany Kościół katolicki, który się urodziłam, wychowałam przed wojną i widziałam, jak wyglądała Polska, jak żołnierze maszerowali do kościoła nam pod okonami. Ja byłam córką wojskowego. Jak myśmy się w szkole modlili przed lekcjami. To była moja ukochana Polska, w której żyłam. Skończyła się ona w wieku moich 14 lat. Zaczęła się okupacja. I proszę księdza profesora, co znaczy Niemcy czy naziści? Mówi się naziści. A tutaj co? Bolszewicy, nie Rosjanie? Rozrywali na kawałki ciała żołnierzy polskich, jak szli na Polskę. Piłsudski pisze, że jego do żony list, że zginął jego nieszczęście, bo zginął jego adiutant, młody książę Stanisław Radziwiłł. Tak był rozszarpany na kawałki, że stary książę Radziwiłł, raczej przepraszam, przyjeżdżał identyfikować zwłoki syna. Także mamy za straszną przeszłość i to właśnie przecież tutaj kościół, tam gdzie katedra jest wojskowa, to był zamieniony przecież na cerkiew. A przecież na Placu Saskim, tak zwanym dzisiaj marszałka Piłsudskiego, zresztą przed wojną też się tak nazywał Piłsudskiego, przecież wielki balony był sobór, bo to była władza carska nad Polską. A co chciał zrobić car, żeby Polskę oszukać? To chciał koronować Matkę Boską Częstochowską, ale mądrzy katolicy księża nie dopuścili do tego i Ojciec Święty przysłał korony i ukoronowano ją. My w tej chwili mamy ludzie myślący wielkie rozdarcie. I to powiedziałam sekretarzowi księdza Cybyska Michalika, którego zresztą kiedyś poznałam z Uzeli, jak było stulecie urodzin księdza prymasa, Radio Maria tam było. I miałam przyjemność spotkać i rozmawiać. Zrobił na mnie wrażenie przemiłego, ciepłego kapłana. I tak go pamiętam i tak go szanuję. Ja powiedziałam temu księdzu sekretarzowi: Czy pani są przeciwko? Mówię, nie przeciwko księdzu arcybiskupowi, tylko mamy w tej chwili rozdarcie i cały szereg moich przyjaciół, właśnie tak samo myślących. To nie moment po tej tragedii smoleńskiej, która nie jest wyjaśniona i jest bardzo podejrzana. Ponieważ ja znam sprawy wojskowe, jest w tym siedzę bardzo mocno. I całą mam bibliotekę i znam, jakie były posunięcia. Właśnie, a proszę, wiecie, profesorze, nie mam pod ręką tego wiersza. Jakiś straszny wiersz napisał Puszkin przeciwko Polakom. To ja jak to pierwszy raz przeczytałam, to mi się włosy zwierzyły na głowie. Coś koszmarnego. Przepraszam, ale to jest, ja mówię to z serca, to co czuję. I to nie chodzi, to innego naród, zwyczajny człowiek rosyjski, tak zwany prosty lud, a co innego tam władza. Tam dalej jest samodzierżawie, było i jest, czy to będzie carskie, czy to będzie bolszewickie, czy inaczej się będzie nazywało. I dla mnie to jest w tej chwili akt polityczny, nie ekumenizm, bo gdyby przyjechał tutaj ten patriarcha i Cichosza z naszym episkopatem podpisali jakieś, prawda, takie, aha, Ojca Świętego nie wpuścił Aleksy, a ten Cyryl jest wychowankiem patriarchy Cyryla przecież, bo dlatego nie wpuścił, bo był Polakiem. A teraz Ojca Świętego łatwiej mu wpuścić, bo nie jest Polakiem.
Pani Ireno,
dziękuję bardzo, przepraszam, ale ja jestem dzisiaj rozbita zupełnie.
No przyjmujemy jako bardzo szczery głos, myślę, ksiądz profesor, bardzo też i poważnie chcesz podjąć ten temat.
Dziękuję.
Otóż, to co pani mówi nie jest do dyskutowania, ani nie jest do polemiki, ani nie jest do komentowania, jest przede wszystkim do uszanowania. Dlatego, że pokazuje, jak wrażliwość po naszej stronie, wrażliwość polska jest obolała i jak również na wspólną przeszłość patrzymy z bardzo zróżnicowanego punktu widzenia, ale nie dlatego zróżnicowanego, że z tego powodu to nas różni, tylko dlatego, że mamy także bardzo zróżnicowaną pamięć rodzinną w naszych środowiskach i pod tym względem no, bywają osoby, pewnie jest ich niemało, które postrzegają tę przeszłość tak jak właśnie, jak pani to mówiła. Ja nie neguję nic z tego, dlatego, że nie można ani negować faktów, ani zaprzeczać faktom, bo rzeczywiście ta koegzystencja, to współistnienie układało się również bardzo źle, ale jednocześnie podjęła pani kilka wątków, na które warto zwrócić uwagę. Mianowicie mówi tak pani, pojednanie, tak, ale. No i właśnie to ale sprawia, że to tak może nie dojść do skutku. Mówi pani, że cerkiew prawosławna zawsze była podporą władzy carskiej. No tak, ale jeżeli to ma być argument w naszych wzajemnych relacjach, to my już tej przeszłości nie zmienimy. To znaczy nie wpłyniemy na to, że ta przeszłość stanie się inna. Trzeba, mówiąc o przeszłości, trzeba budować na takiej, jaka ona jest. I dlatego pojawia się pytanie, czy rzeczywiście to nie jest czas na pojednanie? Z tej perspektywy można by powiedzieć, że każdy czas jest niewłaściwy na pojednanie, jeżeli ono jest obciążone zaszłościami, niechęcią, wrogością, krzywdami, przemocą, tak jak to mamy w tym przypadku. Więc tu wybór jakiegoś właściwego czasu na pewno by wychodził poza ramy naszego życia. Więc można by powiedzieć tak, jeżeli nasze pokolenie, ja jestem trochę młodszy od pani, ale nie tak znowu aż strasznie dużo, więc jeżeli to pokolenie nie podejmie tego wysiłku, no to przekazujemy jak gdyby następnemu pokoleniu. Czy tak jest właściwe, czy tak można, czy o to chodzi? No, na to pytanie odpowiedź już nie jest taka bardzo prosta. Jeżeli popatrzymy na to, co się wydarza teraz w kategoriach pojednania, to można by powiedzieć, nie jest to pojednanie polsko-rosyjskie. Dlatego, że to na tej płaszczyźnie politycznej mogłoby się dokonywać, oby szczerze, między przywódcami politycznymi. Jest to gest pojednania między Kościołem katolickim w Polsce i Cerkwią prawosławną. Zatem gest, w którym biorą udział chrześcijanie. Fundamentem tego pojednania, tak jak ja je rozumiem, nie jest historia, a w każdym razie nie tylko historia. I nie tylko to, co w tej historii najboleśniejsze. Fundamentem tego pojednania jest Ewangelia. I to ona nakazuje nam spojrzeć na siebie inaczej. Nie po to, żeby prawdę wykrzywiać, nie po to, żeby o niej zapominać, nie po to, żeby ją lekceważyć, ale po to, żeby pokazać przede wszystkim sobie, że moc, która płynie z Ewangelii, jest silniejsza niż to, co kształtuje naszą pamięć i naszą wrażliwość. Czyli ta moc ma nawet siłę, żeby wpłynąć na naszą pamięć z nadzieją, że przyszłość będzie lepsza. I wreszcie pozostaje ostatni moment. I mam nadzieję, bardzo chciałbym, żeby Pani i Państwo mnie tutaj dobrze zrozumieli. Dlatego, że ten ostatni moment jest najtrudniejszy w tym wszystkim. Mianowicie, jeżeli my powiemy, że Rosjanie bądź ktokolwiek inni to są nasi wrogowie i jeżeli będziemy patrzeć na nich w kategoriach nieprzyjaciół, w kategoriach wrogów, z którymi bardzo wiele nas dzieli, jeżeli tak będziemy patrzeć, to dotykamy tego, co jest samym sednem, samym sercem Ewangelii, mianowicie Chrystusowego wezwania: miłujcie nieprzyjaciół wasze. To jest najtrudniejsza część Ewangelii. Część Ewangelii, której nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć naszymi własnymi, podjąć i zrealizować naszymi własnymi siłami. Część Ewangelii, część tej rzeczywistości, która musi i powinna być ukształtowana przez Ewangelię, ale z pomocą Jezusa Chrystusa, który daje nam tutaj prawdziwy, żywy, głęboki, skuteczny przykład miłości nieprzyjaciół, który nie tylko przebacza, ale i modli się. I myślę, że także w tych kategoriach trzeba patrzeć i przeżywać to, co się dzieje. Otóż myślę, że właśnie te kategorie najgłębsze religijne, teologiczne, że one przesądziły o tym, że biskupi polscy, patriarcha Moskwy i Rosji podjęli ten wysiłek. Jeżeli miałby on być rzeczywiście przebiegać na płaszczyźnie wyłącznie politycznej i jeżeli by się sprowadzał tylko do skutków politycznych, to można by powiedzieć, zginie i przepadnie tak, jak przepadły dawne hasła o przyjaźni polsko-radzieckiej. Natomiast jeżeli on jest po obydwu stronach ugruntowany w Ewangelii i jeżeli on wychodzi naprzeciw temu chrystusowemu wezwaniu do miłości każdego człowieka, każdego bliźniego, przyjaciół i nieprzyjaciół, no to jego owoce będą trwałe. Być może nie my doświadczymy tych owoców. Być może ci, którzy przyjdą po nas, będą mogli, tak samo jak my dzisiaj mówimy z perspektywy półwiecza o tym, co się dokonało między Polakami a Niemcami, a prawdę mówiąc między Kościołem katolickim w Polsce a Kościołem katolickim w Niemczech. Więc czekać na te owoce trzeba będzie długo, ale w sprawach duchowych, moralnych, zwłaszcza tak trudnych jak te, jest zawsze jak z sadzeniem drzew. Sadzą drzewa dorośli ludzie, ale owoce z tych drzew spożywają dzieci.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Halina Zamer z Gardei. Ja witam księży szczególnie serdecznie. Witam księdza profesora, którym od czasu lektury jego książki Kościół, Żydzi, Polacy jestem zachwycona, ale nie o tym chcę mówić. Przykro mi bardzo, ale ja nie potrafię zrozumieć i pewnej rzeczy. Pojednanie, no dobrze, ale czy może ono nastąpić między tak odwiecznym wrogiem a nami, bez wyznania z jego strony win, szczerego wyznania wszystkich win, bez próby zadośćuczynienia i dopiero potem pojednanie, bo bez tego to jest akt, przykro mi, polityczny. To jest takie zamalowanie brudnej ściany, piękne obramowania, a jakby się to zdjęło, to cały brud pod tym będzie widać. Nie, przepraszam bardzo, ale ja nie potrafię. Ja, mająca doświadczenia z Rosją, mająca, przepraszam, 50% krwi mojej jest rosyjska, bo jestem mieszańcem. Ale ja czuję swoją połową rosyjskiej duszy, że za tym rzekomym pojednaniem coś takiego się czuje, no nie bardzo świętego. Byłam dzisiaj przerażona obrazem. Przecież przyjechał do Polski car, proszę panów. Wysiadł z samolotu car z miną dumną. A tu prezydent państwa serdecznie wita. Chodniki, dywany. Patrzałam na to wszystko i mówiłam do siebie: Hospodzie pomiłuj. Hospodzie pomiłuj. Polaki opiać na kalenach. Dlaczego? Taka jest moja opinia na ten temat, ale ja nie o tym chciałam. To taka propos wypowiedzi pani przede mną. Oprócz zachwytów nad gościem, szczerych zachwytów, panie profesorze, jestem zachwycona czym? Pana umiejętnością przekazywania profesor, tak, prostym zdaniem, a w sposób dosadny, bez używania tych wyrazów obcych, słuchając których człowiek sięgać musi po słowniki, prawda? Więc to jest zachwycające. W poprzednim wystąpieniu pan profesor był łaskaw, ksiądz profesor, przepraszam bardzo, zaperzyłam się. Ksiądz profesor był łaskaw wspomnieć o tym, że jeździ po świecie, owszem, i stwierdza z przykrością, że jest znaczne pogorszenie opinii o Polsce w świecie i dawał przykłady tych nieszczęsnych firm turystycznych, prawda, tego Amber Gold i tak dalej, i tak dalej. Ja na ten temat proszę księdza profesora i księdza prowadzącego, mam swoje zdanie i uważam, że ono jest prawdziwe. Mianowicie, komuś w świecie bardzo, ale to bardzo zależy na tym, by Polskę poniżać, ośmieszać, oskarżać o winy niepopełnione. W związku z tym pragnę przypomnieć rok 1996. Światowy Kongres Żydów, przewodniczący Israel Singer, który powiedział jasno: albo dacie 65 miliardów za odszkodowania za rzekomo porzucone, czy tam używane przez was mienie żydowskie, albo urządzimy wam wielki smród na cały świat. No i brzydko pachnie, proszę panów. Do tej chwoni jeszcze dokłada się pewien pseudohistoryk, właśnie piszący na obstalunek w tym właśnie, że tak powiem, zakresie. Obstalunek jakieś bajdy jedwabne, bajdy złote, czy śmiertelne, strachliwe, kieleckie. Ej Boże, dziękuję panu profesorowi za piękne słowa pod adresem zwierząt. Było to, co mnie urzekło, bo ja kocham zwierzęta, żyję wśród nich i powiem, że stosunek do zwierząt jest miarą kultury narodów. A w podsumowaniu, proszę panów, jesteśmy na kolanach i przed Żydami, i przed Rosjanami, i przed panią Merkel. Amen, dobranoc.
Szczęść Boże pani. Księże profesorze, więc...
No, szczęść Boże, dobranoc pani. Widzę, że w kilku sprawach się zgadzamy i to jest bardzo piękne i bardzo pocieszające. Myślę, że zgadzamy się niemal we wszystkim. Otóż pani, podobnie jak poprzednia, pani dotknęła tego samego. Mianowicie, że to pojednanie polsko-rosyjskie jest trudne. I to znaczące, że osoby starsze i mające za sobą doświadczenia dają nam takie świadectwo, które daje do myślenia. Może odpowiem w ten sposób. Mniej więcej 20 lat temu, i nawet więcej niż 20 lat temu, wydawało się, że istnieje coś takiego, co może przynieść owoce i co może być dobre, jak dialog katolicko-żydowski, polsko-żydowski. Wydawało się, że Jan Paweł II położył podwaliny pod ten dialog i wydawało się, że przyniesie on jakieś owoce. W moim przekonaniu, patrząc z perspektywy tego ćwierćwiecza, ta ocena nie jest tak optymistyczna tego, co się w tym czasie wydarzyło, a pani dała przykłady, iż w międzyczasie wydarzyły się rzeczy, miały miejsce rzeczy, które miejsca mieć nie powinny i które nie są żadne wyssane z palca, bo rzeczywiście padła groźba upokarzania Polski była to groźba wypowiedziana publicznie. Przenosząc to na teren relacji polsko-rosyjskich, myślę, że przyszłość, być może bliższa, być może nieco dalsza, pokaże, jaki charakter, jaki naprawdę charakter, jakie skutki przynosi to, czego jesteśmy świadkami w tych dniach. Mianowicie, czy rzeczywiście chodzi tylko o jakiś gest polityczny, w którym biorą udział przedstawiciele obydwu kościołów, tak jak obie panie zdają się to sugerować, czy też mamy do czynienia z czymś jakościowo nowym. Myślę, mam nadzieję, że to drugie. Dlatego, że spotykają się ze sobą przedstawiciele dwóch kościołów, a nie dwóch państw. I to czyni, czy przesądza o nowości tego, co się właśnie wydarza. Mam nadzieję również, że to spotkanie i jego owoce i ten dokument, to świadczenie, które jest przy tej okazji wydane, że ono też jest szczere i że ukazuje takie tereny czy pola do zagospodarowania. Ale widać dobrze, jak sytuacja jest nabrzmiała i jak bardzo delikatnie trzeba poruszać się po tym polu minowym. I myślę, że także ci, którzy brali bezpośredni udział w dokumencie i w promulgowaniu tego dokumentu wspólnego, że powinni te głosy poznawać, powinni te głosy brać sobie do serca, respektować, a przede wszystkim wszyscy powinniśmy zrobić wszystko, aby to, co się dzieje, było, raz jeszcze to powtórzmy, zakorzenione przede wszystkim w Chrystusie i Jego nauczaniu. Jeżeli tak, to można będzie mieć nadzieję, że ta przyszłość we wzajemnych relacjach, przede wszystkim katolicko-prawosławnych, że ta przyszłość będzie lepsza niż przeszłość.
Księże profesorze, już odbieramy ostatni telefon i konkluzja krótka. Niestety czas jest nieubłagalny. Prosimy, Radio Maryja.
Co?
Tak, jesteśmy już na antenie, tylko czy radio jest wyłączone?
Tak, już włączam.
Proszę bardzo. Kto się do nas dodzwonił? Szczęść Boże.
Chciałam zadać pytanie.
A kto się dodzwonił?
Proszę bardzo, dzwoni Maria Wrzeszowa.
Witam Panią Marię.
Chciałam zapytać, jeżeli to jest, bo w ogóle z tymi paniami, które mówiły, całą duszą popieram jej i bym tak pięknie potrafiła powiedzieć. Ja natomiast cały czas widzę tutaj politykę, jako że jeżeli wszyscy wiemy, że ten patriarcha rosyjski jest byłym kagiebowcem, więc to, no ja rozumiem, może się nawrócić, załóżmy, i to można wierzyć lub nie wierzyć, ale jeżeli to jest pojednanie kościołów, to tak mi się wydaje, że wtedy powinna być jakaś wspólna msza ekumeniczna, że to się powinno podpisywać w kościelnych przybytkach, a nie w jakiejś tam, nie wiem, czy to będzie podpisywany ten dokument. I jestem ciekawa, czy my poznamy prawdziwy, bo ja już w tej chwili strasznie tracę zaufanie do wszystkiego, czy my potrafimy... Czy my poznamy prawdziwą treść tego dokumentu? I jaki to jest dokument, jeżeli to jak ten Cyryl mówił dzisiaj w telewizji oglądałam, mówił, że no, bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy się przeprosili wzajemnie, ale to nie będzie taki dokument. Także jeżeli mogłabym usłyszeć odpowiedź na te pytanie a propos pojednania już ekumenicznej i czy to jest polityczne, czy to jest ekumeniczne. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tu znów dotknęła Pani bardzo ciekawej sprawy. Ja nie wiem, dlaczego podpisanie tego dokumentu nie odbywa się w kościele, czy nie odbywa się w cerkwi. Być może trudno było dojść do porozumienia, czy to ma być w kościele, czy to ma być w cerkwi. Może z tego powodu wybrano miejsce w cudzysłowie neutralne. Może też dlatego, że chciano w ten sposób nadać temu aktowi ogłoszenia tego dokumentu charakter bardzo uroczysty. Podkreślić ten uroczysty charakter. Może dlatego próbuję zgadywać, bo tutaj moja wiedza jest taka sama jak wiedza pani i jak wiedza wszystkich innych naszych słuchaczy. Więc oczywiście, że decydujące jest to, jaka jest treść tego dokumentu. Była ona bardzo długo uzgadniana, dyskutowana i miejmy nadzieję, że jest na tyle dojrzała, że będzie dla nas zrozumiała i będzie wytyczała ten nowy szlak, na który chcielibyśmy jakoś wszyscy wejść. Z drugiej strony pamiętajmy, że tego rodzaju wydarzenia, tak bardzo nowatorskie, tak bardzo trudne, że one zawsze budzą pytania, budzą wątpliwości i że nie byłoby żadnym dobrym sposobem, żeby te pytania przemilczeć, ignorować, a na wątpliwości nie odpowiadać. Dlatego podpisanie tego dokumentu nie kończy sprawy, nie zamyka sprawy, przeciwnie, otwiera ją. I myślę, że zarówno podpisanie tego dokumentu, tego oświadczenia, jak i wizyta patriarchy Cyryla w Polsce zapoczątkuje rzetelną, szczerą rozmowę i w tej szczerej rozmowie będziemy mogli raz jeszcze wysłuchać tych wszystkich argumentów, które także w trakcie tej audycji się pojawiły i wielu innych, które jeszcze się pojawią i że właśnie w ten sposób rozpocznie się rozmowa już nie udawana, nie narzucana, nie ideologicznie ukierunkowana, tylko taka szczera rozmowa, która po obydwu stronach skłoni nas przynajmniej do refleksji. Gdyby tak się stało, to też trzeba by powiedzieć, że to wydarzenie przynosi swoje owoce.
Księże profesorze, na koniec pragnę się odwołać do słów metropolity krakowskiego. W Boże Ciało ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz wypowiedział słowa, to nie jest przeskok, co teraz zrobię, ale konkretna myśl. Powiedział, niepokoi nas swoista dyskryminacja katolickich środków przekazu, w szczególności zasłużonej telewizji Trwam, dla której nie znalazło się miejsce na cyfrowym multipleksie, rzekomo z powodu niespełnienia niezbędnych warunków formalno-prawnych. Wzniosłe hasła o wolności, słowa dla wszystkich, nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, a przecież telewizja Trwam przekazuje treści służące prawdziwemu dobru człowieka i narodu. Prowadzi wielkie dzieło ewangelizacji, uczy wierności Bogu i Ojczyźnie, szacunku dla ludzi inaczej myślących. Warto podkreślić, że z tym przesłaniem dociera także do szerokich rzesz naszych rodaków żyjących za granicą. W części telewizyjnej i teraz w części radiowej. Księże profesorze, mówiliśmy o niełatwych sprawach, ale ja jestem też i myślę wyrazicielem naszych słuchaczy i widzów telewizji Trwam. Wdzięczny za odwagę księdza profesora i najbardziej też w tej materii trudnej, tak jak widać na bazie tych telefonów, które przyjmujemy, to są głosy tak myślących Polaków. Nic, żadnej cenzury nie było, prawda?
A tak, więc tutaj tu żadna odwaga nie jest potrzebna, jeżeli to jest potrzebna odwaga właśnie rozgłośni Radia Maryja. Natomiast właśnie nie ma cenzury, tutaj nie ma ustawiania. Tu nie jest tak, że zaproszono do przekonywania przekonanych, tak jak jest w większości, czy niemal we wszystkich stacjach telewizyjnych. Zaprasza się takich, którzy myślą tak samo, ale jeszcze ostrzej. Tylko właśnie na tym polega profil tego radia, że ono jest interaktywne w najlepszym tego słowa znaczeniu. A więc ludzie mówią to, co myślą, ale mało tego, widać wielką dojrzałość i widać wielką odpowiedzialność nie tylko za to, co mówią, ale także za to, co jest we wnętrzu. A co się tyczy słów metropolity krakowskiego, są słowa, które trzeba komentować, tych akurat na pewno nie trzeba komentować, trzeba je powtarzać, trzeba je upowszechnić, trzeba je przemyśleć i oczywiście trzeba realizować to orędzie, które zaznaczy.
Stracił popularność w niektórych mediach.
To bardzo dobrze. Przecież ani biskupi, ani kapłani nie są aktorkami i nie to Kościół, to nie jest konkurs piękności, w którym staramy się, żeby każdy z nas wypadł jak najlepiej, był wiecznie młody i wyglądał tak, żeby zdobywać pierwsze miejsce. Otóż to jest tak, że czasami, jeżeli się traci w oczach mediów, to znaczy się zyskuje się tam, gdzie najważniejsze, czyli widać, że to, co się mówi, jest wiarygodne, bo budzi sprzeciw.
Księże profesorze, bardzo, bardzo dziękuję. Chciałoby się przedłużyć te rozmowy, ale program obowiązuje też w tym radiu. Konkretna też dyscyplina.
Ja też bardzo dziękuję i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy dzwonili, którzy tak szczerze i tak otwarcie mówili o tym, jak czują bardzo trudne sprawy, w których wszyscy uczestniczymy.
Drodzy słuchacze, osobiście też w trudnych sprawach, też to, co przeżywamy teraz. Między innymi też chcieliśmy ten temat poruszyć, bo wszyscy potrzebujemy mądrości Bożej, tej otwartości. To, co powiedział ksiądz profesor, jeżeli nie podejmie to pokolenie, zostawiamy coś nierozwiązanego przyszłości. Ale też dał chyba nam wskazówkę. To przebaczenie, jeśli jest ugruntowane na Ewangelii, to ono przyniesie owoce. Jeśli nie, no to zobaczymy, co przyniesie. Rzeczy, które są budowane nie na Bogu, wiemy, są bardzo kruche, a po prostu nie można. Trzeba też nam wierzyć, Duch Święty działa i że kruszy ludzkie serca. Za to przypomnienie ewangelicznego myślenia, księże profesorze, bardzo też pragnę wyrazić słowa wdzięczności.
Bardzo dziękuję, ale to też pochodzi z Nowego Testamentu, mianowicie tam był faryzeusz Gamaliel, który był świadkiem sądu nad apostołami. Kiedy stawiano apostołom zarzuty, Gamaliel powiedział Sanhedrynowi, członkom Sanhedrynu, krótko: zostawcie ich w spokoju, jeżeli ta sprawa jest z ludzi, to i sama upadnie, a jeżeli jest z Boga, to nie zdołacie jej zwyciężyć. Więc to samo dotyczy tych właśnie relacji, tych spotkań o charakterze ekumenicznym. Jeżeli one są z Boga, to z całą pewnością przyniosą swoje błogosławione owoce. A jeżeli są tylko czystym ludzkim przedsięwzięciem, to będzie się je wpisywało w cały szereg ludzkich przedsięwzięć, z którymi już mieliśmy do czynienia.
Zapraszamy już na najbliższe spotkanie, zobaczymy, kiedy będzie, ale zainteresowanie jest zawsze wielkie za ten ogromny wkład mądrości księdza profesora. Jemu dziękujemy. Był naszym gościem ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Warszawy.